Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś mija 20. rocznica śmierci gwałtownika Królestwa Bożego, człowieka wiary konsekwentnej, jak księdza Franciszka Blachnickiego określił Jan Paweł II. Oddamy głos świadkom jego życia i posługi. Zastanowimy się również, jakie przesłanie twórca ruchu Światło-Życie zostawia współczesnemu człowiekowi. 27 lutego na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy wielkopostną refleksję o Maryi, wzorze wsłuchiwania się w głos Boga.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jezus znał dobrze swoją matkę. Wiedział, że słuchała ona Słowa Bożego sercem szlachetnym i dobrym. Wiedział, że wiernie zachowywała je w swoim sercu i rozważała, co miałoby ono znaczyć. Ona, Matka Syna Bożego, związała całkowicie swoje życie z wiernością Słowu, Bożemu Słowu. Ona nieustannie wsłuchiwała się w głos Boży, rozmyślała nad słowami i wydarzeniami, przyjmując to objawienie całym swoim istnieniem w posłuszeństwie wiary. Nieustannie wpatrujemy się w jej wzór, prosząc, ażeby ona, przewodniczka wiary, uczyła nas słuchać i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas kieruje. Błogosławieni bowiem są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Niech błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi, stanie się naszym udziałem, abyśmy słuchając i zachowując Słowo Boże jak Maryja stawali się świadkami Boga, który jest miłość.
O wsłuchiwaniu się w Boże Słowo Jan Paweł II mówił w 1999 roku w Pelplinie. W głos Boga szczególnie wsłuchiwał się charyzmatyczny kapłan, twórca ruchu Światło-Życie. Dziś w wielu wspólnotach ruchu sprawowane były uroczyste msze święte w intencji jego beatyfikacji. Ksiądz Roman Litwińczuk, krajowy moderator ruchu, podkreśla, że postawa księdza Franciszka Blachnickiego jest dziś niezwykle aktualna. Uczy on, że letnie chrześcijaństwo nie wystarcza, że wiara wymaga konsekwencji. Oto jak księdza Blachnickiego wspominają świadkowie jego życia i posługi.
Miał 19 lat, dostał się do obozów Oświęcimy, później 5 lat różnych obozów, różnych więzień w Niemczech.
Gizela Skop, jedna z najbliższych współpracownic księdza Blachnickiego.
Skazany na śmierć, później ta kara miała być zamieniona na 10 lat ciężkiego więzienia po zakończeniu wojny i tak dalej. I tak naprawdę tylko takim spokojnym dla niego czasem to był czas studiów seminaryjnych. Jak zaczął swoją pracę kapłańską, to natychmiast już znowu miał problemy z łazami. I tak cały czas był, i tak było aż do śmierci, tak było do końca. A jednak to był człowiek takich mocnych przekonań, że potrafił za tym pójść i potrafił Panu Bogu ufać i do tego wszystkich jakoś zachęcał i wciągał w taką postawę. No a poza tym to był człowiek dla mnie o takim ogromnym autorytecie duchowym i też intelektualnym autorytecie. doskonale wyczuwał, co służy Kościołowi. Jak raz oddał swoje życie Chrystusowi, jak odczytał swoje powołanie, a właściwie to też było dla niego coś, jakieś zaskoczenie, bo myślał o drodze polityka czy dyplomaty i tak dalej, zanim się obudziło w nim właśnie w celi śmierci powołanie kapłańskie. No i potrafił wyczuwać, co należy w danej sytuacji zrobić, jak należy zareagować. Nigdy się nie bał. Po prostu potrafił płynąć przeciw prądowi, nie tylko w akcji alkoholowej, ale w całym swoim życiu i w całej swojej drodze. To było coś niezwykłego, naprawdę. No nie spotkałam drugiego takiego człowieka, no a jednocześnie to był człowiek bardzo dobry. Do niego każdy mógł przyjść, nawet każdy alkoholik. Miał dla niego czas, miał jakieś dobre serce, dobre słowo. Umiał każdego przygarnąć. Nieraz dla nas to było trudne, że ktoś tam koło nas się kręci, ktoś, kto jest dla nas niewygodny i ktoś, kto nawet nabiera naszego ojca. Ale on po prostu wolał być, że tak powiem, być nabranym niż kogoś skrzywdzić. I zresztą tak samo później były te nasze lata w Karlsbergu bardzo trudne. To był czas taki polityczny bardzo trudny. Jeden drugiego się obawiał. O tym człowieku coś opowiedzieć, z kim on jest. Zresztą faktycznie też były u nas osoby, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa. To jest zupełnie dla nas oczywiste i stuprocentowo udowodnione. Ale on po prostu każdego człowieka umiał obdarzać zaufaniem i to była jego droga. No i jego droga modlitwy. O najbardziej pracowitym dniu, zawsze jeszcze godzina w kaplicy. Wiadomo, że modlitwa bardzo głęboka.
Mam tę radość, że jeszcze znałem. Mnie osobiście zachęcił do krucjaty wyzwolenia człowieka. To jest taki wielki dar.
Ksiądz Wacław Dokurno, sprzeczna koło Torunia, od 30 lat moderator ruchu.
Druga wartość, wielka radość, wielki pokój. To, czym Krościenko oddychało, co się różni od różnych ruchów, później Solidarność, związki zawodowe, wiele zrywów, że ja tam czułem jakiś głęboki pokój. To nie było przeciwko nikomu skierowane, to nie była jakaś walka, jakiś lęk, strach, że nas złapią, ale wielkie otwartości w prostocie, głoszenie prawdy, oddanie się Ojcu naszemu najlepszemu i to, że w różnych sytuacjach drobnych potrafił mówić z jednej strony i głęboko, i długo, a z drugiej strony się uśmiechnąć i nawiązać taki kontakt bardzo osobisty.
W moim sercu, w moich myślach zawsze był człowiekiem świętym, mimo że to nie było proste, to nie było wcale takie łatwe. Współpraca była nieraz bardzo, bardzo trudna.
Dorota Seweryn, świadek życia księdza Franciszka Blachnickiego.
Nieraz się płakało i nieraz ojciec Franciszek kiwał nade mną na przykład głową, co ze mnie będzie, prawda, bo z tej współpracy to myśmy wiele razy go nie rozumiały, dlatego że on miał rozmach ogromny, on widział do przodu i on nam ciągle mówił, że wy nie możecie mieć spokoju, póki ostatni człowiek nie usłyszy Ewangelii na końcu świata. Tak długo nie możecie mieć spokoju, a nam się zawsze wydawało, że jesteśmy już tak zmęczone, tak zapracowane, że to wszystko wystarczy, że tego jest dość. A on ciągle nie miał dość, on ciągle widział, że dopóki człowiek żyje, tak długo musi tego pragnąć. Poza tym był człowiekiem absolutnej wiary, absolutnego zawierzenia Panu Bogu, zaufania Mu we wszystkim. I to było tak naturalne, to było tak prawdziwe, że tam nie było żadnej najmniejszej wątpliwości, że to jest tylko słowo, że to jest mówienie do nas. On tym żył, on żył wiarą, ufnością, ogromną zaufaniem Panu Bogu.
Myślę, że to, co jest często gdzieś tam podkreślane, ksiądz Franciszek był człowiekiem wiary konsekwentnej.
Ksiądz Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny ruchu z Gliwic.
I myślę, że ta właśnie konsekwencja, ta postawa patrzenia daleko, patrzenia ku celowi, można by powiedzieć bezwzględnie, albo obok tego wszystkiego, co działo się wokół niego, nie dawał się złamać wszelkim przeciwnościom, ale szedł ku celowi, jakim było niesienie zbawienia innym. Dla mnie jest to wzór, jest to wielki też znak do tego, aby iść w tą stronę, by mimo trudności, mimo przeszkód nie poddawać się, ale wciąż iść ku temu celowi, który wyznaczył Jezus Chrystus.
Przeżyliśmy śmierć naszego ojca, założyciela w Karlsbergu. Kielich jego życia się dopełnił i tak się stało. I był jego grób u nas do 2000 roku, a w 2000 roku w związku z prowadzonym procesem beatyfikacyjnym, no to jego grób został przeniesiony jednak do Krościenka. I zresztą w tym także maczał palce, jeśli tak można powiedzieć, Ojciec Święty, bo właśnie on był pytany, czy ma być grób przeniesiony do Katowic, do jego diecezji, czy do Krościenka. No i Ojciec Święty mówi, no, Karlsberg to było wygnanie, ale Krościenko to ojczyzna. No i to rzecz była rozstrzygnięta.
Największym i najważniejszym dziełem księdza Franciszka Blachnickiego jest ruch Światło-Życie, z którym w Polsce identyfikuje się około 100 tysięcy osób. Jedną z metod, jaką posługuje się ruch w kształtowaniu w swoich uczestnikach dojrzałej wiary, są oazy, wyjazdowe rekolekcje. Są one prowadzone metodą wypracowaną przez księdza Franciszka. Umożliwiają przeżycie najważniejszych tajemnic i prawd wiary katolickiej.
Żeby powiedzieć, jak powstała oaza, to trzeba cofnąć się do pierwszego roku kapłaństwa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego do parafii świętej Marii Magdaleny w Tychach, gdzie rozpoczął taką intensywną pracę z ministrantami. Wtedy wyjechał z nimi i nie tylko ten jeden raz, ale kilka razy i później z następnych parafii, gdzie pracował, wyjeżdżał z ministrantami na trzydniowe rekolekcje, takie tradycyjne trzydniowe rekolekcje do domu rekolekcyjnego. Kiedy prowadził te rekolekcje, zauważył, że ta metoda rekolekcji nie odpowiada temu wiekowi, nie odpowiada tym dzieciom, nie odpowiada w tym znaczeniu, że nie ma owoców, których by się chciało spodziewać po takich rekolekcjach. I jak mawiał po takich rekolekcjach, że największy jego wysiłek zawsze był w tym kierunku, żeby te dzieci uspokoić, żeby zachowały ciszę. I zrodziła mu się taka myśl, że trzeba szukać innej metody dla dzieci, ażeby one te wszystkie prawdy, które im się podaje, potrafiły zrozumieć, potrafiły je przyjąć i potrafiły nimi żyć. I tak, kiedy był w kolejnej swojej parafii, a mianowicie w Rydułtowach, parafii świętego Jerzego, był to już rok 1953, a potem 54. I wtedy, tak myślę, że to na kolanach powstała ta myśl o rekolekcjach inną metodą prowadzonych. Pomyślał sobie, że zabierze dzieci, ministrantów i wyjedzie z nimi poza miejscowość, poza miasto, gdzieś na takie odludzie, gdzie będzie piękny krajobraz i będą to 2 tygodnie. Nie 3 dni, ale 2 tygodnie. I tak jak postanowił, przemyślał cały program tych 2 tygodni i nazwał te rekolekcje, że to będzie taka oaza. Oaza dzieci bożych. I ta pierwsza oaza właśnie miała miejsce w tym roku 1954 w miejscowości Bibiela, niedaleko Tarnowskich Gór. Głównym takim czonem tych rekolekcji była Eucharystia, była msza święta, bo sługa Boży ksiądz Franciszek od początku kapłaństwa po prostu uważał Eucharystię za podstawowe zadanie kapłana, za podstawowe, za najważniejsze jego zadanie, za najważniejszą jego posługę i najważniejszą modlitwę. I tak też to wszystkim uświadamiał, że Eucharystia jest czymś najważniejszym w życiu człowieka wierzącego. Sam sługa Boży w ogóle nie przypuszczał, że te rekolekcje prowadzone taką metodą będą tak szybko się rozwijały i będą miały tylu, tylu ochotników, zwolenników, bo dorośli, patrząc na to, w jaki sposób dzieci przeżywają te rekolekcje, po prostu sami przychodzili do księdza Franciszka, sami go mobilizowali, że oni też chcieliby mieć takie rekolekcje, taką metodą prowadzone. Te zupełnie pierwsze oazy dla dorosłych nazywały się wcześniej czasami maryjnymi. A dopiero w późniejszych latach, w 60-tych latach, wtedy dopiero powstała oaza dla młodzieży żeńskiej. 1963. I potem mniej więcej co 2 lata powstawał nowy typ oazy, bo każdy chciał w niej uczestniczyć, i kapłani chcieli uczestniczyć, i alumni, i siostry zakonne, i w ogóle wszyscy dorośli, młodzież pracująca, studenci i rodziny całe. Wszyscy chcieli w takich oazach, taką metodą prowadzone, z takim programem, chcieli uczestniczyć. I dlatego ten rozwój następował bardzo, bardzo szybko. Także od 63 roku co 2 lata dochodził nowy typ oazy. Oazy praktycznie można powiedzieć, że od samego początku nie były mile widziane. Nie były mile widziane przez ustrój, który wtedy był, dlatego że głowy państwa, prawda, wyczuwały, że tam dzieje się coś bardzo dobrego i wymyka się młodzież, którą oni chcą po prostu wyprowadzić taką dziedzinę niewiary, prawda? I dlatego wiele stawiali najróżniejszych przeszkód. Między innymi były takie przeszkody, że z początku karali samego księdza Franciszka. za różne rzeczy, że tam coś nie zgłosił, że tam coś bez pozwolenia wyremontował i tak dalej, jego karali, bo chcieli mu utrudniać tą pracę. Ale nie mieli z tego wiele pożytku, dlatego że on z tych kar wiele sobie nie robił. Dostawał grzywny, ale tej grzywien nie płacił, bo nie miał pieniędzy. On wszystko robił z opatrzności Bożej i faktycznie każdy grosz, jakikolwiek by miał, to wszystko w tę działalność swoją, no wszystko tam te pieniądze dawał. I kiedy komornik przychodził, żeby coś mu zabrać, to nie miał mu co zabrać, bo w tym pokoju nic nie było. Łóżko, szafa, biurko i tyle. I nie miał mu co zabierać. Więc doszli do wniosku, że nie ma sensu jego karać, trzeba uderzyć w gospodarzy, którzy przyjmują oazowiczów. Bo wiadomo, że oazowicze mieszkali w różnych domach, prywatnie, po prywatnych kwaterach. Więc zaczęto karać tych gospodarzy za przyjmowanie. Władze zauważyły, że i w tym sobie poradził, że tu wyszedł z tego. Wobec tego postanowiono znowu wrócić do karania jego samego. I tym razem postanowiono, że nie dadzą opału. Na ośrodek, na nasz dom nie dadzą opału, bo dawniej był przydział na opał. A tu zima przed nami była, nie mogliśmy zostać bez opału, więc ksiądz Franciszek mówi z oazowiczów, słuchajcie, nie otrzymaliśmy opału, wobec tego przyślijcie nam opał, przyślijcie nam pocztą. Oazowicze, jak tylko się rozjechali do różnych stron na całą Polskę, tak zaczęli wysyłać paczki z węglem. Po 2 kilogramy, 3 kilogramy, 5 kilogramów, kilogram. Jaką ktoś miał fantazję, tyle węgla przysyłał. No gdzieś przynajmniej jakąś tonę węgla na pewno nam przysłali. No i znowu mieliśmy węgiel na opał. Zawsze Pan Bóg dał jakąś myśl, jakieś natchnienie księdzu Franciszkowi, że wiedział, jak wyjść z takich różnych problemów i kłopotów.
Ta wspólnota przeżywa teraz jakiś taki okres, powiedzmy, konsolidacji.
Biskup Stanisław Budzik, delegat Episkopatu do spraw ruchu Światło-Życie.
Myślę, że to, co było w tamtym roku programem i punktem naszej refleksji, mianowicie sięgnięcie do naszych korzeni i do tych dwóch wielkich, wybitnych postaci, które z ruchem są bardzo związane, a więc z założyciela ruchu, księdza Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, i Jana Pawła, który w sposób jakiś niezwykły temu ruchowi od samego początku towarzyszył. Od razu zauważył, że jest w tym ruchu przetłumaczone na język praktyki liturgicznej, kościelnej, to, co chciał Sobór Watykański II. I myślę, że to zadanie, to wielkie dziedzictwo i Jana Pawła, i sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, ono ciągle jest niewyczerpane. Takie pytanie, czy Polska rzeczywiście, nasze duszpasterstwo, nasz Kościół rzeczywiście skorzystał już wystarczająco z tego daru, jakim był dla nas Franciszek Blachnicki, jakim był Jan Paweł II. I myślę, że to wyzwanie nieustannego pogłębiania naszej wiary w obliczu tych bardzo dynamicznych i gwałtownych przemian, w jakim żyje nasz kraj. I dlatego to, co mówił ksiądz Franciszek, nie możemy stawiać fałszywego dylematu albo elity, albo masy. Jedno, drugie jest potrzebne. Konieczne jest, konieczni są świadkowie, którzy pokażą innym, pokażą całej wspólnocie parafialnej, jak żyć na co dzień wiarą, jak obudzić tego olbrzyma, który ciągle jest jeszcze śpiący, ten nasz katolicyzm.
Ojciec Święty Jan Paweł II na wieści jego śmierci napisał w telegramie.
Ksiądz Roman Litwińczuk, krajowy moderator ruchu Światło-Życie.
Że był to gwałtownik Królestwa Bożego, człowiek wiary konsekwentnej. Myślę, że dzisiaj takiej właśnie wiary konsekwentnej ludziom potrzeba, gdy czasami wobec różnych trudności ona staje się jakąś taką letnią, wybiórczą, jak mówimy, taki chrześcijanin z supermarketu, który wybiera to, co jest dla niego wygodne z katechizmu, z wartości ewangelicznej. Następnie gwałtownik Królestwa Bożego. Dzisiaj przeżywamy chyba taki czas, kiedy właśnie takie letnie chrześcijaństwo już nie wystarczy. Ono musi być pełne dynamiki, trzeba takiego poweru, takiej mocy Ducha Świętego, który nas trochę jak apostołów po zesłaniu Ducha Świętego wypchnie z wieczornika, abyśmy nie bali się, nie zamykali się, ale poszli w świat i dzielili się tą dobrą nowiną, która jest sednem naszego życia.
Główne uroczystości związane z 20. rocznicą śmierci sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego odbędą się w najbliższą sobotę, 3 marca, przy jego grobie w Krościenku. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Na zakończenie przypominamy jeszcze, że w związku z wielkopostnymi rekolekcjami Benedykta XVI i Kurii Rzymskiej jutro nie będzie audiencji ogólnej. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.